czyli Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, wersety 51 do 56. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie, jak Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, odwróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. To jest Boże Słowo. Koniec ziemskiej służby Jezusa zaczął zbliżać się wielkimi krokami. Wydarzenia, które wcześniej już dwa razy zapowiedział, czyli Jego cierpienie, odrzucenie, śmierć oraz zmartwychwstanie, miały wydarzyć się w Jerozolimie. Dlatego Jezus, wiedząc, że czas nadszedł, postanowił pójść do Jerozolimy. I tutaj na chwilę wrócimy do Starego Testamentu. Pamiętacie Jonasza? Bóg go powołał: iść do Niniwy i głoś sąd w tamtym miejscu. Co Jonasz zrobił? Wsiadł na statek i pojechał w drugą stronę, przeciwną do Niniwy. Jezus nie jest jak Jonasz. Prawda? Jezus zna swoje powołanie, wie, co go czeka, a mimo to zmierza do Jerozolimy. Zmierza do wypełnienia swojej misji, swojego przeznaczenia. Wie, że czeka go śmierć, a mimo to idzie, by wypełnić wolę swojego niebiańskiego Ojca. Jest zdeterminowany, by tam pójść i wypełnić wszystko, co o nim napisali prorocy. Łukasz mówi nam, że Jezus przechodził przez Samarię i tam postanowił wstąpić do jakiejś wioski samarytańskiej. Wcześniej wysłał swoich uczniów, aby przygotowali mu gospodę, czyli miejsce do nocowania. Ale to słowo przygotowanie gospody w języku greckim ma dwojakie znaczenie. Może mieć dwojakie znaczenie. Może oznaczać, tak jak jest przetłumaczone, przygotowanie gospody, albo też może oznaczać przygotowanie miejsca do głoszenia, do publicznego głoszenia. Albo może to być po prostu, znaczy jedno nie wyklucza drugiego. Jezus mógł zatrzymać się na noc, ale też mógł głosić Ewangelię w tej wiosce. Chwilkę skupmy się na tym, jak wyglądały stosunki pomiędzy Żydami a Samarytanami. Wyglądały podobnie jak stosunki pomiędzy kibicami Legii i Wisły. Generalnie, oczywiście trochę przesadzam, bo to bardziej w jedną stronę była nienawiść skierowana. Żydzi patrzyli na Samarytan z góry, postrzegali ich jako niewiernych, jako ludzi, którzy poszli na kompromis w sprawach wiary. Samarytanie byli potomkami Żydów, którzy weszli w związki z poganami. Samarytanie odrzucali Stary Testament poza pięcioksiągiem Mojżesza, czyli księgami mojżeszowymi, Torą, czyli pierwszymi pięcioma księgami. Swój kult sprawowali na górze Gerizim, podczas gdy Żydzi sprawowali kult na górze Syjon w Jerozolimie. Więc była to relacja pełna napięć. Jeżeli jakiś Żyd udawał się w drogę do Jerozolimy, to bardzo często wolał nadłożyć drogi, byle tylko ominąć Samarię. Taka była obopólna niechęć. Jeśli ktoś chciałby trochę lepiej zrozumieć, jak wyglądały relacje pomiędzy Żydami i Samarytanami, to czwarty rozdział Ewangelii Jana nam to pokazuje. Jest tam odnotowana rozmowa Jezusa z Samarytanką i tam znajdujemy takie słowa. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. I w wersecie 9 mamy odnotowaną odpowiedź tej kobiety. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? I pojawia się dalej komentarz Jana: Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Jest niechęć pomiędzy tymi dwoma grupami ludzi. Więc komentarz Jana mówi sam za siebie. Żydzi nie obcują z Samarytanami. Patrzą na nich z góry, nienawidzą ich, czy też uważają ich za niewiernych, za ludzi, którzy odstąpili od Słowa Bożego. Co możemy w tej rozmowie z tą Samarytanką zaobserwować? Możemy widzieć to, że Jezus łamie pewną tradycję, że Żydzi nie rozmawiają z Samarytanami. Jezus rozmawia z Samarytanką, głosi Ewangelię. I kiedy mieszkańcy miasta nawracają się i proszą, aby u nich Jezus został, Jezus zgadza się i zostaje dwa dni. Dla Żydów było to odrażające generalnie. Więc Jezus, widzimy, nie kieruje się uprzedzeniami, jakie Żydzi mieli wobec Samarytan. Jezus jest gotowy głosić Ewangelię nawet Samarytanom. To pokazuje też, że on ich uznaje jako Żydów generalnie. Więc Łukasz mówi nam, że Jezus został odrzucony w tej wiosce, do której przyszedł. Nie wiemy, co to była za wioska, ale nie jest to ta sama reakcja, z jaką zetknął się podczas rozmowy z Samarytanką w miejscu, gdzie ta Samarytanka mieszkała. Samarytanie z tej wioski, gdzie teraz jest Jezus, odrzucili go z tego powodu, że udaje się do Jerozolimy. Po czym Jezus udaje się do innej wioski samarytańskiej. W związku z tym rodzi się pytanie, czy chodzi tu tylko i wyłącznie o odrzucenie Jezusa z powodu miejsca w gospodzie? Czy też z powodu tego, że Jezus udaje się do Jerozolimy? Czy może chodzi o coś innego? Czy może jednak w tym fragmencie chodzi o odrzucenie Jezusa z powodu Jego nauczania, z powodu tego, kim On jest? Według mnie Jezus został odrzucony w tej wiosce z powodu właśnie swojego nauczania. Jego misja w Samarii polegała na głoszeniu Ewangelii. Już wcześniej to robił i mamy to odnotowane w Ewangelii Jana. Dlaczego miałby nie głosić Ewangelii teraz? Szczególnie kiedy wie, że jego czas zbliża się do końca, że jego czas odejścia nadchodzi. Więc Jezus przybywa do wioski, by nauczać. Ale Samarytanie nie przyjmują jego głoszenia. Oni kierują się uprzedzeniami wobec Jezusa, kiedy ten mówi im o swojej misji w Jerozolimie. Trzeba też pamiętać, że Jezus, kiedy rozmawiał z Samarytanką, to powiedział jej otwarcie, że jest Chrystusem. Kiedy rozmawiał z Żydami, ani razu tak nie powiedział. Ale w rozmowie z Samarytanką powiedział, że On jest Chrystusem. Więc kiedy Jezus mówił o swojej misji w Jerozolimie, o tym, że udaje się do Jerozolimy, to mówił o swojej misji jako Mesjasz, jako Chrystus. Więc raczej nie chodzi tutaj o to, że odmówili Mu miejsca w gospodzie. Raczej jest tu wskazanie na odrzucenie Jezusa jako Chrystusa. Ciekawa jest też reakcja uczniów. Postępowanie Samarytan musiało ich bardzo, bardzo zdenerwować, szczególnie braci Jakuba i Jana. Jan jest tym, który bardzo akcentuje w swoich listach, w swoich pismach, w swojej Ewangelii miłość, prawda? Jest tym, który oparł się o pierś Jezusa. Jan jest tym umiłowanym uczniem Jezusa, więc raczej Jan jawi się nam jako osoba taka łagodna, prawda? Zatem jeśli łagodny Jan chciał ściągać ogień z nieba, aby strawił tych ludzi, to naprawdę musiał być urażony postawą Samarytan. Musiał być urażony, dotknięty do głębi ich odrzuceniem Jezusa jako Chrystusa. Żeby zrozumieć, co się wydarzyło, trzeba wrócić do historii Eliasza, który miał taki incydent w swojej służbie. Do tej historii właśnie odwołują się Jakub i Jan. I ta historia zainspirowała ich do takiej reakcji. I historia, o której mowa, jest opisana w drugiej Księdze Królewskiej, w pierwszym rozdziale. Nie będziemy czytać, streszczę krótko, można w domu sobie, zachęcam do przeczytania w domu. Król Samarii, widzicie zbieżność? Król Samarii, Królestwo Izraela, czy też Królestwo, Państwo Izraelskie, Po śmierci Salomona zostało podzielone na dwa państwa. Królestwo Judy i Królestwo Północne, albo też Samaria, albo Efraim. Różne to są nazwy używane. Więc Królestwo Samarii to jest to Królestwo Północne, nie jest to Juda. I tamten król miał wypadek, w wyniku którego zachorował. I chciał wiedzieć, czy zostanie czy wyleczony, czy wyjdzie z tej choroby, więc posłał swojego człowieka do tego, żeby u pogańskiego bożka dowiedział się, co się z nim stanie. No, Bóg widział to, więc posłał Eliasza, proroka, który powiedział, że za to, co ten król Samarii zrobił, na pewno umrze. Informacja o tym dotarła do króla, więc król wysłał wojsko po to, żeby Eliasza przyprowadzili do niego. Wysłał 50 ludzi z dowódcą. I ci ludzie przyszli do Eliasza i co się stało? I nie rozpoznali, nie okazali szacunku Eliaszowi jako Bożemu mężowi. I Eliasz powiedział, niech was ogień strawi. Ogień stąpił z nieba, strawił tych ludzi. Więc król posłał kolejną 50 i dokładnie to samo stało się z tymi ludźmi. I z tą drugą 50, więc król posłał trzecią 50 z dowódcą. Ten trzeci dowódca już wiedział, co się wcześniej wydarzyło z tamtymi, z jego poprzednikami, więc nie tylko przyszedł do Eliasza, to co zrobił od razu, padł na kolana przed tym człowiekiem. On już wiedział, z kim rozmawia, z kim ma do czynienia. Już wiedział, że to jest Boży mąż, to jest prorok Boga. I z nim nie ma zabawy generalnie. Z nim nie ma żartów. Więc od razu padł na kolana i prosił o zmiłowanie, żeby dla siebie i żeby... I dla swoich ludzi, żeby ich życie zostało ocalone generalnie. I Bóg uszanował to i Eliasz poszedł z tym człowiekiem do króla. Więc co uczniowie chcieli osiągnąć poprzez sprowadzenie ognia z nieba, tak jak to zrobił Eliasz? Takie sprowadzenie ognia z nieba na pewno w ich mniemaniu spowodowałoby, że Jezus zostałby rozpoznany jako Boży mąż, jako Chrystus. Samarytanie oczekiwali przyjścia Chrystusa, mówi nam to Samarytanka w Ewangelii Jana 4,20. Wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Więc taki pokaz Bożej mocy na pewno by zwrócił uwagę innych Samarytan na Jezusa. Spowodowałby, że padliby przed Nim na swoje kolana i uznali Go za Chrystusa. Więc uczniowie chcieli natychmiastowego sądu nad tymi ludźmi, którzy odrzucili Jezusa, odrzucili Chrystusa. Uważali, że tak nie wolno traktować Syna Bożego. Szczególnie, jeśli tak robią Samarytanie. Jak Jezus zareagował? Łukasz mówi, że Jezus zgromił ich. Jezus nie życzy sobie ognia z nieba, który by strawił tych ludzi. To nie jest sposób działania Jezusa. To nie jest odpowiedź na postępowanie Samarytan. Jezus nie mścił się na nich, że go nie przyjęli, nie karał ich. Jezus nie osądził ich natychmiast, tak jak tego oczekiwali jego uczniowie, czy chcieli jego uczniowie. On skorygował uczniów, ponieważ to postępowanie uczniów było złe. Uznał zachowanie Samarytan za w pewnym sensie normalne. Jezus przyszedł do swoich, ale swoi go nie przyjęli. On się spotykał z odrzuceniem co chwila. Więc pokazuje to nam, że nie tylko Żydzi odrzucali Jezusa, ale też i Samarytanie. I niestety, patrząc na historię Kościoła, widzimy, że to myślenie Jakuba i Jana jest obecne. Czy było obecne w historii? Ci, którzy określali siebie jako chrześcijanie, próbowali ogniem i mieczem narzucić wiarę w Chrystusa. Przykładem są różne krucjaty, przykładem jest inkwizycja. Albo się nawrócisz i wyznasz Jezusa jako swojego Pana, albo giń, niewierny. Ale takie działanie z Chrystusem nie ma nic wspólnego. Tak Chrystus nie działa. Dlatego Jezus zgromił Jakuba i Jana, wybił im to z głowy. Ogień i miecz, jakikolwiek przymus, czy wymuszenie czegokolwiek, jakiegoś wyznania nie czynią z człowieka chrześcijanina. Jak zatem Jezus działa? W jednym miejscu nie przyjęli Jezusa, więc poszedł do innego miejsca, do innej wioski i tam głosił. Nic na siłę. To nam pokazuje, że ludzie stają się chrześcijanami w odpowiedzi na nauczanie Jezusa, w odpowiedzi na nauczanie Słowa Bożego. Ludzi zdobywa się Ewangelią, dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, a nie ogniem i mieczem. I to jest sposób pozyskiwania uczniów. Dlatego Jezus wysłał swoich uczniów, apostołów na świat, aby czynili uczniami wszystkie narody. Jak to mieli robić? Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. Więc głoszenie słowa, głoszenie Ewangelii jest sposobem, w jaki Jezus działa i jaki Jezus usankcjonował. Człowiek musi sam zdecydować, musi przyjąć lub odrzucić Chrystusa. Musi przyjąć lub odrzucić Jego nauczanie, ale tej decyzji nie można w jakikolwiek sposób wymusić. Każdy sam musi zdecydować, czy przyjmuje naukę Jezusa, czy ją odrzuca. I w końcu trzeba pamiętać, że Jezus nie przyszedł na świat, żeby sądzić świat, lecz żeby świat był przez Niego zbawiony. Bóg oczywiście wyznaczył dzień, w którym będzie sądził ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa, ale stanie się to w innym dniu, w dniu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jego pierwsze przyjście jest ku zbawieniu, drugie przyjście będzie przyjściem na sąd. Dlatego Jezus idzie do innej wioski, żeby tam głosić. Teraz nie sądzi. Będzie to czynił, kiedy wróci na ziemię w dniu pańskim. Wtedy każdy odbierze nagrodę lub karę. Każdy stanie przed Bogiem i zda za samego siebie sprawę Bogu. Więc teraz, musimy pamiętać, jest czas łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Ale kiedy Jezus powróci, to powróci na sąd. Już nie będzie czasu łaski, ani dnia zbawienia. Widzimy, że przyjście Jezusa do wioski samarytańskiej odbywa się w kontekście Jerozolimy, w kontekście wydarzeń, jakie mają mieć miejsce w Jerozolimie. Przyjście Jezusa do wioski samarytańskiej jest w kontekście śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I w tym tygodniu będziemy świętować pamiątkę przyjścia, narodzenia Jezusa. Musimy pamiętać jedną bardzo ważną rzecz odnośnie Jego przyjścia. Jest ono w kontekście krzyża, w kontekście śmierci i zmartwychwstania Jezusa, w kontekście złożenia jednorazowej i doskonałej ofiary za grzech świata. Te dwie rzeczy, Jego przyjście i krzyż, są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ Jezus po to przyszedł, aby dokonać przebłagania za grzechy świata. On objawił się światu dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Więc kiedy myślimy o narodzeniu Pańskim, o nadchodzących świętach, to powinniśmy je obchodzić w kontekście krzyża, w kontekście Jerozolimy i wydarzeń, które miały się tam zdarzyć. Nie powinniśmy nigdy patrzeć na przyjście Jezusa w oderwaniu od reszty Ewangelii, a szczególnie w oderwaniu od krzyża Chrystusa. Pojawienie się Jezusa w tej wiosce samarytańskiej nie było dziełem przypadku. Łukasz mówi nam, że gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty Jezus, postanawia pójść do Jerozolimy. Ta wioska jest pierwszym miejscem, pierwszym celem, a później jest kolejna wioska, później są kolejne miejscowości. Więc Łukasz prowadzi nas aż do Jerozolimy, aż do krzyża, do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Narodzenie Jezusa w pewnej żydowskiej wiosce, w Betlejem, jest tym pierwszym celem, pierwszym miejscem w podróży, która prowadzi do Jerozolimy, do Golgoty. I każda Ewangelia prowadzi nas właśnie do krzyża. Więc to nam mówi, że narodzenie Jezusa jest ważnym wydarzeniem. Jest ważny, ale Jego krzyż jest ważniejszy. Jest tym punktem kulminacyjnym Bożego dzieła odkupienia. Więc nie powinniśmy nigdy rozdzielać tych dwóch wydarzeń. Zawsze powinniśmy patrzeć na wszystko, co związane z Jezusem, przez pryzmat krzyża. Czy w swoim życiu przyjąłeś Jezusa? Nie pytam, czy jesteś ochrzczony, czy chodzisz do jakiegoś kościoła chrześcijańskiego, lub czy modlisz się i czytasz pismo. Pytam, czy przyjąłeś zbawienie, jakie jest w Jezusie, poprzez Jego krzyż. Czy przyjąłeś Jego nauczanie i uczyniłeś ją normą dla swojego życia. Czy uznałeś Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. Jeśli nie, to zrobiłeś to samo, co zrobili mieszkańcy tej wioski samarytańskiej. Odrzuciłeś Jezusa. Dokonałeś wyboru, zdecydowałeś, że Chrystus będzie dla ciebie nikim i nie zastosujesz się do Jego nauczania. Jeśli nie przyjmujemy krzyża Jezusa, Jego nauczania odnośnie Jego śmierci i zmartwychwstania, to odrzucamy Jezusa, tak jak to uczynili ci Samarytanie. Możesz obchodzić święta narodzenia Chrystusa, możesz dzielić się opłatkiem, możesz śpiewać kolędy o Jezusie, możesz iść na pasterkę, ale jeśli odrzucasz krzyż, odrzucasz Jego ofiarę, to tym samym odrzucasz Jezusa. Te wszystkie święte i religijne rzeczy, które czynisz, są daremne, ponieważ Chrystus nie jest z tobą, On idzie do innego miejsca. Przyjęcie Jezusa jest tak ważne dla zbawienia, dla pokoju z Bogiem. Tylko przyjmując Jezusa, tylko zdając się w wierze na Jego doskonałą ofiarę, jaką złożył na krzyżu, człowiek otrzymuje prawo stania się Bożym dzieckiem. W Ewangelii Jana, Jan mówi nam, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jezusa nie przyjmujemy poprzez świętowanie Jego narodzin. Jezusa przyjmujemy, kiedy w Niego wierzymy, kiedy jesteśmy Jemu posłuszni, kiedy jesteśmy Jego uczniami. Czy przyjąłeś Jezusa? Co roku w czasie świąt narodzenia Chrystusa jest nam przypominane Jego przyjście. Co z tym robisz? Co z tym robisz? Pamiętaj, że czas łaski w pewnym momencie się skończy i pozostanie tylko czas sądu, a wtedy już nie będzie możliwości zmiany położenia twojego. Dopóki jest czas łaski, dopóki jest dzień zbawienia, przyjmij Jezusa, przyjmij Jego nauczanie, poddaj się Jemu jako Zbawicielowi i Panu. Przyjmij Go wiarą, ponieważ tylko w ten sposób unikniesz ognia piekła. Amen.